To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pozostajemy w brzuchu. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o połączeniu żołądkowo-przełykowym i dzisiaj również zaczynamy od brzucha, a konkretnie od wątroby, a konkretnie od takich zmian, które często w wątrobie możemy znaleźć.
No, tych zmian, które w wątrobie możemy znaleźć, jest całkiem sporo, ale myślę, że masz na myśli te, które najczęściej u pacjentów dorosłych w wątrobie znajdziemy.
Bardzo dobrze to ująłeś. Zmian, które mogą być w wątrobie, jest naprawdę sporo, a tymi zmianami, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, u pacjentów dorosłych są naczyniaki wątroby. Wybraliśmy je przede wszystkim ze względu na ich popularność, dlatego że one są bardziej popularne, częściej występują u pacjentów dorosłych niż torbiele wątroby.
O czym często nie pamiętamy, bo podejrzewam, że wielu z nas na hasło jakie, czy na pytanie jakie zmiany są najczęstsze w wątrobie, pomyślałoby właśnie o torbielach wątroby, a nie do końca tak jest. Te naczyniaki występują dużo częściej i naczyniaki większości z nas kojarzą się jednoznacznie, jeżeli chodzi o ich wygląd w badaniu USG.
Jako zmiana lita, hiperechogeniczna, dobrze ograniczona, jednorodna, no i właśnie, czy w takiej zmianie możemy zobaczyć unaczynienie? Wszak nazwa wskazuje, że naczyniak to powinien składać się z naczyń, a tutaj często z tym unaczynieniem mamy problem.
Mamy problem i to duży, no bo sama nazwa sugeruje, że tam będą naczynia widoczne, a my niejednokrotnie zachęcamy Państwa do tego, aby wszystko, co widzimy w badaniu ultrasonograficznym, obejrzeć przy pomocy opcji doplerowskiej, bo to po pierwsze pomaga nam różnicować zmiany lite ze zmianami płynowymi, również tymi zmianami płynowymi, które mogą mieć gęstą treść, w domyśle gęstą, a w obrazie ultrasonograficznym o wyższej echogeniczności, a po drugie, żeby oceniając za pomocą opcji doplerowskiej zmiany ogniskowe w wątrobie, zbliżyć się nieco do ostatecznego rozpoznania, bo wiele ze zmian ogniskowych, które widzimy w wątrobie, ma specyficzny wzorzec unaczynienia.
Na przykład FNH.
Na przykład FNH, czyli ogniskowy rozrost guskowy, który ma bardzo charakterystyczny wzorzec unaczynienia, opisywany czy porównywany do koła ze szprychami. A naczyniak, jak sama nazwa wskazuje, składa się z gęstej sieci bardzo drobnych naczyń, czyli wydawałoby się nie będzie problemu, żeby zobaczyć unaczynienie w opcji doplerowskiej.
A tymczasem tego unaczynienia bardzo często nie widzimy, bądź jeżeli widzimy, to bardzo słabe na obwodzie w opcji Dopplera mocy albo w opcji Dopplera kolorowego z wysokim wzmocnieniem koloru i niskimi wartościami przepływu, jakie sobie ustawimy na aparacie. A wynika to z tego, że przepływ w tych naczyniach jest tak kręty i tak wolny, że ciężko aparatowi ten przepływ chwycić.
Mało tego, nawet wtedy, kiedy użyjemy ultrasonograficzne środki kontrastujące, to te zmiany, które mają charakter naczyniaka, wzmacniają się od obwodu w kierunku części centralnej bardzo wolno, czyli też nie widzimy tak intensywnego wzmocnienia świadczącego o bogatym unaczynieniu czy o intensywnym przepływie krwi, jak widzimy w innych zmianach ogniskowych w wątrobie. Czyli podsumowując, z natury swej te naczyniaki, które, uwaga, widzimy u pacjentów dorosłych, mają bardzo skąpy albo zasady niewidoczny wzorzec unaczynienia w klasycznych opcjach doplerowskich.
Ja wymieniłem cechy naczyniaka, takie najbardziej popularne, ale wiemy, że tak do końca nie jest. Wiemy, że większość naczyniaków to zmiany hiperechogeniczne, ale one mogą być normoechogeniczne, a niekiedy nawet hipoechogeniczne, oczywiście rzadziej niż hiperechogeniczne. Musimy zdawać sobie także sprawę, że echogeniczność naczyniaka może się zmieniać. To zależy od przepływu krwi przez tego naczyniaka. Inaczej może wyglądać przed ćwiczeniami fizycznymi, a inaczej może wyglądać po ćwiczeniach fizycznych. Jakie to ma przełożenie na aspekty praktyczne? Takie, że jeżeli mamy trudność z uwidocznieniem naczyniaka, to być może wynika to z tego, że z hiperechogenicznego stał on się normoechogeniczny i ciężko go nam wyróżnić na tle miąższu wątroby.
Warto jeszcze pamiętać o tym, że to niekoniecznie sama echogeniczność naczyniaka musiała się zmieniać, bo może być sytuacja odwrotna. To echogeniczność miąższu wątroby może ulec zmianie u naszego pacjenta. Jeżeli pacjent miał zdrową wątrobę, normoechogeniczną i miał w tej wątrobie widoczny naczyniak o charakterze litej hiperechogenicznej zmiany, ale coś wydarzyło się, na przykład nie posłużyła naszemu pacjentowi sytuacja, którą spotkał się w ciągu ostatniego roku, czyli lockdown, zamknięcie, brak ruchu, podjadaliśmy nieco więcej, wątroba ma cechy stłuszczenia, ma podwyższoną echogeniczność. Może być kłopot z uwidocznieniem tego naczyniaka, bo echogeniczność miąższu wątroby u pacjenta z cechami stłuszczenia tejże wątroby może być taka sama jak echogeniczność naczyniaka. I to jest sytuacja, kiedy tego naczyniaka nie zobaczymy. Przy znacznego stopniu stłuszczenia wątroby ten naczyniak może być na nowo widoczny, ale jako zmiana hipoechogeniczna. No bo echogeniczność zmian odnosimy do sąsiadujących struktur w tej sytuacji do otaczającego miąższu wątroby.
Najczęściej są to zmiany jednorodne, ale im ich wymiary są większe, tym większa szansa, że ten naczyniak będzie jawił się na ekranie ultrasonografu jako zmiana niejednorodna. Z naczyniakami może mieć ultrasonografista pewne trudności. Musimy pamiętać, że nie każda hiperechogeniczna zmiana w wątrobie to naczyniak, że przyrzuty oraz pierwotne guzy wątroby złośliwe też mogą być hiperechogeniczne.
Oczywiście i to jest pewna pułapka w takim traktowaniu zmian litych, dobrze ograniczonych, hiperechogenicznych jako naczyniaki. Pułapka polegająca na takim prostym skojarzeniu. Widzę taką zmianę, piszę naczynia. Widzę zmianę hipoechogeniczną, mam na pierwszej myśli mojej przerzut do wątroby, ale w rzeczywistości może być tak, że do złudzenia może nam przerzut jakiegokolwiek nowotworu, zwłaszcza nowotworów ze przewodu pokarmowego, przypominać swoim charakterem w badaniu USG naczyniaka. Pamiętajmy o tej diagnostyce różnicowej, żeby nie wrzucać jednoznacznie zmian hiperechogenicznych do worka z rozpoznaniem naczyniak wątroby.
Może też być taka łagodna sytuacja, nie tak poważna jak przerzut, czy jak pierwotny rak wątrobowo-komórkowy, a mam tutaj na myśli ogniskowe stłuszczenie, gdzie też mamy zmianę litą hiperechogeniczną, ale de facto to nie jest zmiana, to jest po prostu ogniskowe podwyższenie echogeniczności miąższu wątroby. Imituje naczyniaka.
I te ogniskowe stłuszczenie wątroby czasem jest rzeczywiście przez nas również fałszywie traktowane jako naczyniak, a warto zwrócić uwagę na lokalizację tego typu zmian, bo zwłaszcza u młodych osób często ogniskowe stłuszczenie wątroby jest widoczne w sąsiedztwie więzadła obłego, więzadła sierpowatego albo tuż pod torebką wątroby w sąsiedztwie właśnie tych wspomnianych więzadeł. Krótko mówiąc, lokalizacja tej zmiany może pośrednio świadczyć o tym, z jakim charakterem zmiany mamy, ale też uwaga, unaczynienie. Bo jeżeli przez fragment wątroby o podwyższonej echogeniczności imitujący naczyniaka widzimy przechodzące prawidłowe naczynia, ten wzorzec unaczynienia nie różni się od wzorca unaczynienia sąsiadującego miąższu wątroby, to dużo bardziej prawdopodobne jest ogniskowe stłuszczenie niż naczyniak.
Ważną rzecz powiedziałeś, pamiętajmy o tym, że niekiedy więzadło obłe w swoim przekroju poprzecznym może być przez nas wzięte zbyt pochopnie za hiperechogeniczną zmianę i opisane jako naczyniak. Wiesz, czego ja nie lubię w naczyniakach?
Nie mam pojęcia.
Ja nie lubię kontroli naczyniaków, bo Największy problem w tej kontroli naczyniaków polega na tym, że często one są nieprecyzyjnie opisane co do lokalizacji, czyli w płacie lewym, w płacie prawym na przykład, a o wiele lepiej się kontroluje naczyniaki, jeżeli mamy napisane precyzyjnie, czy to jest segment piąty, segment szósty, trzeci, drugi, wtedy o wiele łatwiej, o wiele rzetelniej nam tego naczyniaka jest skontrolować, bo problem pojawia się wtedy, kiedy pacjent miał jedną zmianę ogniskową, a ty widzisz dwie zmiany ogniskowe, to są zupełnie dwie nowe zmiany, czy jedna była wcześniej, a drugiej nie było, wtedy robi się mała, konfundująca sytuacja.
Jak również taką konfundującą sytuacją może być sytuacja, kiedy pacjent przychodzi na kontrolne badanie USG, bo miał wykonane badanie tomograficzne z jakiegokolwiek bądź innego powodu i opisano w tym badaniu TK zmiany ogniskowe o charakterze naczyniaków, a my nie możemy ich znaleźć w badaniu USG, bo takie sytuacje też się zdarzają, że mimo szczerych chęci nie widzimy tego, co widać w badaniu tomografii komputerowej.
Naczyniaki zmiany pochodzenia naczyniowego to nie tylko domena wątroby. One także mogą wystąpić w śledzionie jako hiperechogeniczne, dobrze ograniczone, jednorodne zmiany ogniskowe. Mamy taki przypadek opisany na eduson.pl. No i także AML występujący w nerce to jest guz, który ma komponentę naczyniową.
I wszystkie te zmiany, o których wspomniałeś, one w zdecydowanej większości przypadków u pacjentów dorosłych to są zmiany o wysokiej echogeniczności, traktowane przez nas jako zmiany lite, dość jednorodne, ale hiperechogeniczne. Zwracam na to uwagę, bo całkiem inną sytuację mamy wówczas, kiedy badamy dzieci, zwłaszcza te najmłodsze dzieci w pierwszym roku życia. Wtedy naczyniaki mają całkiem inny charakter. To są najczęściej zmiany hipoechogeniczne, dużo częściej mają w swoim obrazie widoczne zwapnienia, widoczne niejednorodną echostrukturę i uwaga, mają widoczne bardzo bogate, chaotyczne, obwodowe i centralne unaczynienie, czasem przypominające to, co widzimy w zmianach o charakterze FNH. A wynika to z tego, że te naczyniaki wieku niemowlęcego mają całkiem inną budowę histopatologiczną. To są naczyniaki, które określamy mianem hemangioendotelioma. I to implikuje ich odmienny wygląd i stanowi, że te zmiany mają całkiem inny charakter w badaniu USG. Warto się nad tym tematem też zatrzymać, bo jak widzicie Państwo, naczyniak naczyniakowi nierówny, również odnosząc to do wieku pacjenta.
No i o to dokładnie chodziło. Chodziło o to, żeby pokazać, jak odległe są obrazy, te, które mamy u dzieci, od tych obrazów, jakże często spotykanych u pacjentów dorosłych.
Pamiętajmy o tym, że nie wszystko, co się świeci, nie wszystko, co jest jasne i hiperechogeniczne, to na pewno jest naczyniak. Wręcz proponujemy Państwu unikać jednoznacznego stwierdzania w wynikach badań USG, że zmiana, którą widzimy, jest naczyniakiem. My wielokrotnie podkreślaliśmy tę prawdę, że nie należy używać rozpoznań histopatologicznych, tworząc wynik badania USG.
Pamiętajmy, że jeżeli zmiany są dwie, trzy, nawet wyglądają tak samo, to również jest to możliwe, że pacjent ma kilka naczyniaków, oczywiście jak najbardziej, ale uwzględnijmy wiek pacjenta, potencjalne choroby towarzyszące i zachowajmy trochę pokory, czy nie jest to przerzut do wątroby.
Albo czy nie jest to sytuacja, nazwijmy to mieszana, u tego samego pacjenta może współwystępować naczyniak wątroby i mogą występować zmiany o charakterze wtórnym, czyli przerzutowym.
To nie jest po to ten podcast, żeby komplikować, ale po to, żeby zdawać sobie sprawę, co nas może czekać, żebyśmy byli przygotowani na różne sytuacje.
Powodzenia życzymy Państwu i otwartości w ocenie zmian ogniskowych w wątrobie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.